Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dzisiaj spotykamy się w studiu Radia Gdańsk z panią Hanną Cygler, aby porozmawiać o najnowszej jej książce, o powieści Największy skarb. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Akcja książki dzieje się w Afryce. Skąd miłość do Afryki, że umieszcza pani bohaterów swoich właśnie na tym kontynencie?
Ja nie miałam pojęcia, że w ogóle się mi ta miłość do Afryki zrodzi, bo w zasadzie to nigdy nie zamierzałam wyjeżdżać do Afryki. Czułam, że to jest jakiś obcy kontynent dla mnie. Zawsze dziwiłam się Szwedom, bo jestem skandynawistką, że oni tak właśnie w stronę Afryki ciągnęli. Bardzo dużo pisarzy na przykład szwedzkich pisało książki o Afryce, wręcz się tam przeprowadziło. Na przykład Henning Mankell, który mieszkał w Mozambiku. Lisa Marklund z mężem chyba prowadzili tam jakieś gospodarstwo, taką farmę dzikich zwierząt w Kenii. I inni, którzy chętnie przyjeżdżali do tej Afryki i pisali książki. No więc Afryka była dla mnie jednak zupełnie takim kontynentem, o którym chętnie się czyta książki. Zawsze pamiętałam Pożegnanie z Afryką Karen Blixen. To była taka powieść sztandarowa z czasów studenckich. Ale no, żeby się tam osiedlać książkowo, to nie miałam takiego zamiaru. Poza tym no, myślałam, że w jaki sposób ja mogę książkę o Afryce napisać, skoro nic nie wskazuje na to, że mogła tam mieszkać przez dłuższy czas. A ja tak nie piszę tych książek na przykład swoich, że wyjeżdżam na wycieczkę i potem powstaje książka na temat danego kraju, że coś musi mnie w jakiś sposób zainspirować. Muszę poznać dany kraj trochę bliżej, a nie z przewodnika. No i tak się zdarzyło, że miałam okazję jeździć do Afryki przez 6 lat, tak na dłuższe pobyty. W roku tak spędzałam 3 miesiące w RPA po prostu. Poznałam też oprócz południowej Afryki inne kraje w Afryce subsaharyjskiej, takie jak Mozambik, Namibię, Botswanę, a także takie małe państewka. W zasadzie to nie jest teren oczywiście Afryki, ale takie w środku tego państwa, jak Lesotho czy Swaziland. No ale to jest taka turystyka, to jest taka egzotyka, wiadomo. A mnie najbardziej, jak zawsze, zainspirowali ludzie, których spotkałam, bo ja nie przypuszczałam, że ja się będę tam tak doskonale czuła. Tak fantastycznych ludzi spotkałam.
A co panią ujmuje w tych ludziach?
Szczerość, prostolinijność i spontaniczność. I w zasadzie to jest od takich podstawowych spraw, że uśmiech, dzień dobry, nawet to jest śmieszne, bo nawet jak oni protestują, czy są przeciwko czemuś, to na przykład podczas takiej demonstracji czy marszu, to nie tańczą. I tak się poruszają takim tanecznym, cudownym krokiem.
Czyli tą emocjonalność taką też pani polubiła.
Bardzo, dlatego że u nas, ja uważam, że u nas jest tak dosyć ponuro. I muszę powiedzieć, że ja nie miałam takiego wrażenia, jak byłam młoda, że coś się w Polsce takiego naprawdę bardzo zmieniło. Że ludzie byli kiedyś naprawdę bardziej życzliwi. To nie to, że ja mam już sklerozę i że nie pamiętam pewnych rzeczy, bo ja te rzeczy pamiętam. Ja nawet je opisałam w innych książkach. I tego mi brakowało, więc ja to po prostu tutaj sobie odnalazłam. I to było takie fascynujące, a poza tym właśnie, że taki wspólny język nawiązałyśmy i to z kobietami, że tyle spraw takich okazuje się, że tyle łączy. I to był stale szok dla mnie. Przecież to jest takie egzotyczne, to nie powinno tak być. Bo my mamy tak nałożone w głowie, że to jest egzotyczne, to znaczy, że my tego nie zrozumiemy w taki sposób ludzki, emocjonalny.
A to czyli jest te emocje, nieprawda. Ich problemy, tych kobiet są jakieś takie wspólne. To jakaś taka wspólna płaszczyzna.
To jest bardzo wspólna płaszczyzna, bo to samo chodzi, no, że główne rzeczy są podobne i to... Znaczy na pewno teraz już wiem, nie wiem dlaczego się tak głupio dziwiłam, że to dotyczą całego świata, że wszędzie tak jest, tylko nas się jakoś ustawia tak w taki sposób w kontrze, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, że nie dotrzemy. Dotrzemy.
Czytając pani książkę, zastanawiałam się cały czas nad główną bohaterką, bo też miałam takie wrażenie, że ona jest bardzo podobna do polskich dziewczyn, ponieważ jest to 20-latka, dziewczyna u progu swojego życia, swojej kariery. która jest na stażu dziennikarskim i wyrusza na pewną wyprawę. I tak zastanawiałam się, że jest bardzo podobna w odczuciach do takiej zwykłej polskiej dziewczyny. Czy ta Joy ma jakieś alter ego w Republice Południowej Afryki?
Nie, ja tak nie piszę, że gdzieś, znaczy czasem się zdarza, że piszę, ale to postać fikcyjna. Natomiast no, to uważam, że tak samo są dziewczyny. Po pierwsze, ona nie jest egzotyczną postacią, taką jakby nam się wydaje zupełnie, bo ona jest wychowana przez matkę Brytyjkę. Ja specjalnie to zrobiłam, bo ja nie znam na tyle, to uważałam, by było nadużycie, gdybym pisała zupełnie o takiej czarnoskórej dziewczynie, która z obojga rodziców czarnoskórych z takiej rodziny pochodzi. Więc chodziło mi o to, że ona jest właśnie taką mieszanką. Ja często takie te mieszanki wprowadzam, bo to jest dla mnie najciekawsze i pozwala na pokazywanie swojego miejsca czy swojej rodziny z dystansu pewnego, bo jak jesteśmy w środku, to nie jesteśmy w stanie patrzeć na to z zewnątrz. I ona właśnie, to jest celowo stworzone, żeby ona mogła też opisać trochę ten świat południowej Afryki, tak trochę z dystansu, czyli ze strony swojego dziedzictwa europejskiego, tak jakby.
No bo rozumiem, jakby oba kraje, oba kontynenty rozumie.
Tak, tak, że jest takim dzieckiem dwóch kontynentów. Ale jeśli chodzi właśnie o to, czy coś jest polskie, czy afrykańskie, to ja muszę powiedzieć, że ja teraz jestem wielką fanką seriali koreańskich i po prostu oglądam je namiętnie.
Dlaczego?
I oglądam, no to stopnie, że nawet do Korei pojechałam i niedawno wróciłam. I one tak mi się wydają właśnie bardzo bliskie, że się zaczęłam zastanawiać nad tym fenomenem, jak to jest. No ale mi się wydaje, że jak tak sięgnąć właśnie dalej i patrzeć na tylko stronę uniwersalną, nie wchodząc w egzotyczne szczegóły, to wszędzie jest tak samo.
Porusza Pani dużo problemów społecznych, które w Afryce mają miejsce, między innymi przemoc w rodzinie, bicie kobiet i drugi problem porwania dzieci. Dlaczego właśnie na te dwa problemy chciała Pani tak zwrócić uwagę czytelnika?
Podczas tych moich pobytów to wydawało mi się, że jest to sprawa najbardziej taka paląca, która nie schodziła z ram gazet wówczas. To było tam z 5 lat temu. Bardzo dużo było incydentów dotyczących właśnie czy pobitych kobiet, zgwałconych, zabitych. Mają z tym duży problem. Częściowo jest to związane z tym, że apartheid w ogóle zaburzył tę tkankę społeczną, zaburzył te tradycyjne życie w wiosce, że mężczyźni na przykład byli odsyłani do pracy, do kopalni czy do jakichś tam innych budów i zostawiali swoje rodziny na przykład na cały rok, czy tam przyjeżdżali na 2 tygodnie. Często już występowały sprawy nałogów, frustracja, no i takie odbijanie sobie tych spraw na najsłabszych. To się zmienia, to nie jest problem taki, który łatwo rozwiązać oczywiście, bo to wymaga wychowania nowego pokolenia. I często jest tak, że na przykład seriale czy książki obyczajowe odgrywają bardzo dużą rolę przy kształtowaniu nowych postaw, bo na przykład w tych serialach jest tak, że już mężczyzna zajmuje, zresztą było tak jak i u nas na początku lat 90. jeśli chodzi o przełamywanie pewnych takich stereotypów. Czy na przykład mężczyzna zajmuje się dzieckiem, odprowadza, pomaga żonie. No to są takie, że to stopniowo kształtuje nowe postawy. Tylko nadal jest tak, że często to jest, że kobieta ulega tam w jakiś sposób mężczyźnie, kończy się to ciążą, ona, żeby zarobić na dziecko i zarobić na siebie, musi iść do pracy, zostawia to dziecko babci. No a babcia wychowuje kolejnego mężczyznę takiego, prawda,
przemocowca,
więc jest to takie błędne koło. A jeśli chodzi o dzieci, no to z kolei moja przyjaciółka afrykańska, ona zawsze tak przeżywała te dzieci, że takie rzeczy się dzieją, że no stwierdziłam, że tak idąc za jej zainteresowaniami, to napiszę o tych porwaniach.
W zasadzie książka skupia się wokół takiego jednego porwania dwójki dzieci i pozwala nam pani towarzyszyć emocjom, które wyzwala to porwanie, od jakiegoś zaprzeczenia poprzez rozpacz na przykład matki, śledztwa, splotów wydarzeń, które prowadzą do wyjaśnienia tej zagadki. Dla mnie to było szokujące, że to są tak malutkie dzieci. Dziecko jest po prostu w tym momencie potraktowane trochę jak towar.
No niestety to dzieje się wszędzie tam, gdzie jest bieda, w tych krajach, gdzie nie chroni się najsłabszych, gdzie jest brak właśnie kontroli państwa nad tymi sprawami i takie pewne przyzwolenie, prawda, że można coś takiego zrobić w sposób bezkarny. Afryka nie należy, znaczy jeśli chodzi o południową Afrykę, do takich krajów. To są rzeczy, które są tam ścigane i karane. Ludzie są bardzo oburzeni przez takie sytuacje. Niemniej jednak takie rzeczy się zdarzają.
Chciałabym poruszyć zupełnie inny wątek, który gdzieś tylko się tak na marginesie pojawia. Historia. No miałam przyjemność być studentką pani ojca, profesora historii Bogusława Cyglera, a tutaj pani wplata wątek polskich sierot, które osiedliły się w Afryce w czasie II wojny światowej. Dlaczego taki wątek pani wplata?
Ja byłam w tym Aucon i oglądałam właśnie to muzeum z polskimi sierotami i tak przez dłuższy czas myślałam o tym, w jaki sposób ja mogę wykorzystać ten wątek, bo on no, jest taki trochę nieznany w Polsce. Nawet takie czytałam opracowania i tam rzeczywiście było o innych zupełnie krajach, a akurat jeśli chodzi o RPA, to niewiele było napisane. Ale poznałam też potomków tych sierot i to był między innymi pan, który prowadził taką organizację czy fundację Sybiracy i oni są bardzo aktywni w ogóle, Polacy w ogóle w południowej Afryce byli, bo teraz też to się wykrusza to pokolenie, prawda?
Jest nawet starsze. Tych dzieci. Mhm.
I nawet tych dzieci, bo to już o wnukach to nie ma co mówić i oni też właśnie próbują tam opowiadać o tych losach. To była w ogóle taka akcja, która była razem zorganizowana przez Centrum Holokaustu w Johannesburgu i oni tam organizowali corocznie właśnie Sybiracy konferencje na temat czy dzieci, czy po prostu losów Polaków podczas II wojny światowej, na temat dziedziczonej traumy wojennej. Bardzo to było takie ciekawe. Ja za każdym razem próbowałam być wtedy w Afryce, żeby być na tej konferencji, bo co prawda no, ojca historyka miałam, ale to nie tak, że ja się tak całe życie interesowałam historią. Natomiast rzeczywiście jak zaczęłam pisać książki, to nagle po napisaniu pierwszych takich współczesnych książek 8 doszłam do wniosku, że tym bohaterom czegoś brakuje. I doszłam do wniosku, że brakuje im historii, że nie można skonstruować takiego dobrego bohatera, jak się w ogóle go odseparuje od historii rodzinnych. Historie rodzinne niejednokrotnie mają tam głębszy podtekst. W pierwszych książkach o takim zabarwieniu historycznym, obyczajowo historyczna, to była książka Czas zamknięty i Pokonani, i to była książka o II wojnie światowej i po okresie powojennym, a potem jeszcze tak właśnie w różnych książkach skakałam w różne epoki, ale tak doszłam do chyba połowy XIX wieku i tak myślę, że to tak w tym okresie pozostanie.
Zresztą pani tata specjalizował się w tym XIX wieku, więc...
Ale właśnie o to chodzi, że ja uważałam, że ten XIX wiek jest okropny, dlatego że ja nie byłam w stanie się tego nauczyć, bo tyle było różnych rzeczy. I dopiero później zrozumiałam, że to wcale nieprawda, bo najbardziej fascynujący. I to była dla mnie, ja się na nowo uczyłam historii, pisząc te książki, bo zbierałam tematy i się wypuszczałam jednocześnie w dalekie kraje, bo i w tym XIX wieku się wypuściłam do Ameryki, gdzie opisując losy emigrantów kaszubskich w Winonie, czy też było po cudze pieniądze, już pierwszy raz się pojawiła Afryka, te południe Afryki, wówczas jeszcze owładnięte wojną burską.
Fakty znane dla mnie ze studiów, nie wiem, czy są znane tak szeroko, jeśli chodzi o historię podręcznikową szkolną, bo jednak historia w szkole mimo wszystko wszystkich aspektów nie ujmuje. Ale bardzo lubię właśnie w literaturze, jeżeli ktoś odwołuje się do historii, bo uważam, tak jak pani powiedziała, że bez takiego backgroundu, bez naszych jakichś korzeni, tradycji, nie wiemy, kim jesteśmy. Może to przychodzi z wiekiem, z doświadczeniem, że trzeba z tego korzystać. Cieszę się, że pani jako człowiek piszący literaturę obyczajową jakby daje ten background historyczny swoim postaciom.
Ja staram się właśnie wyszukać takie historie, bo ja nie lubię, jak zaczną pisać o jednym temacie historycznym, już no mogę wymienić. Druga wojna światowa, jak ja zaczynałam, to w ogóle nie było żadnych książek obyczajowych na ten temat. Potem jak to ruszyła ta literatura obozowa, jak po prostu
później miłość w obozach.
Ja nawet rozmawiałam z tą szefową tego centrum właśnie Holokaustu w Johannesburgu na ten temat, co ona sądzi na temat tej literatury. Ona mówi, wiesz, mówi, no wiadomo, że nie pochwalam, ale jeszcze gorsze są książki tak zwane reportażowe na ten temat.
Jednym z bohaterów pani książki jest Natan, który jest Polakiem. Zachwyca się widokami afrykańskimi i trochę mam wrażenie, że tutaj pani swoje emocje, tak kończąc nas wywiad, chce wrócić do tej Afryki, że pani chciała sprzedać temu Natanowi ten swój zachwyt nad Afryką.
No bo to jest zachwycające, naprawdę. Joy nie mogła się tak zachwycać. Oni są zresztą tak specjalnie wstawieni, żeby był dyskurs na temat tych problemów afrykańskich, żeby właśnie Natan mógł się pytać o różne rzeczy, o różne takie, które widzi, a do których Joy jest przyzwyczajona jako mieszkanka tego kraju. No i właśnie ten zachwyt przyrodą. No Joy też tak się zachwyca, bo ona też nie do końca zna ten swój kraj. A dlaczego też? Dlatego, że nie ma takiego transportu publicznego, który mógłby przewieźć mieszkańca z jednego miejsca do drugiego, a jak już jest, no to leci samolotem, to trzeba mieć samochód, to trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby sobie na coś takiego pozwolić. No jest to kraj ogromny, jedzie się kilometrami i nic nie ma w sensie na przykład osiedli, natomiast dużo jest przyrody i dużo zwierząt, które na szczęście póki co jeszcze są w stanie chronić. Ja teraz się zastanawiam, co będzie dalej, dlatego że niedawno były wybory w Południowej Afryce i pierwszy raz od zakończenia apartheidu partia rządząca ANC nie jest w stanie sama stworzyć rządu. No to będzie dużo zależało od tego, w jaki sposób będzie ten kraj rządzony, co się będzie dalej w nim działo.
Rozumiem, że pani trzyma rękę na pulsie i pani afrykańskie serce trochę bije w tamtą stronę.
Bije. Teraz się zrobiło takie trójstronne, afrykańsko-koreańsko-polskie. Czekam na kolejne przygody. Muszę powiedzieć, że to jest fascynujące, że można jeszcze w tym wieku, żeby tak...
Oj, proszę nie kokietować.
Dużo radości tak sobie znaleźć. I właśnie znajdowanie takich często tematów historycznych, które tak potrafią zafascynować człowieka. Bo jednak na przykład o różnych krajach u nas nie uczą.
Nie, to prawda.
Jeszcze kończymy na Europie, jest europocentryzm wielki.
No i jeszcze trochę Stany Zjednoczone.
No tak, tak, jeszcze Stany Zjednoczone, dlatego że tam nasi wyjechali.
Bardzo dziękuję. Gościem Radia Gdańsk dziś była Hanna Cygler. Rozmawiałyśmy o najnowszej książce, powieści Największy skarb. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.